A Kalina Jędrusik słuchamy, ponieważ dzisiaj przypada 35. rocznica śmierci artystki i jeszcze jej piosenki posłuchamy w dzisiejszej audycji. A teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Jest już z nami Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator i także autor książek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznę od takiej informacji, która pojawiła się dosłownie przed chwilą o porozumieniu bezpieczeństwa obronnościowym między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. To jest porozumienie Mekki, tak to się nazywa, ale to tak gwoli tylko wstępu, ponieważ umawialiśmy się na taką rozmowę, można powiedzieć podsumowującą ten ostatni miesiąc, lipiec. Trudno w tym okresie wakacyjnym regularnie opowiadać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to proponuję, abyśmy tak postępowali obszarami, jeżeli pan się zgodzi, zaczynając oczywiście od tego najważniejszego chyba, czyli od sytuacji w Zatoce Perskiej i negocjacje, które są, czy też których nie ma, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co się tam dzieje?
No cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, jest... Wiadomo, że nic nie jest, to znaczy z jednej strony oczywiście Donald Trump zapowiada, że jakiś deal będzie, z drugiej strony też media coraz częściej poinformują odnośnie tego, że jakieś te deale są, to znaczy ostatnie takie wieści są, że Iran z Omanem tutaj robi tak jakby deala bez udziału Amerykanów, raczej z udziałem Amerykanów, no i jeszcze oczywiście tutaj kwestia tych taryf. Iran, ostatnie takie doniesienia agencji Fars dość ostro stawia tutaj zażądania, to znaczy całkowita blokada dla amerykańskiej i izraelskiej żeglugi, jak i też cławy w wysokości 20% ładunków i tak dalej, i tak dalej. Co też jest istotne, Iran tutaj w tym ostatnim przynajmniej propozycji, która krąży, też domaga się, że kraje, które uczestniczyły w agresji na Iran, muszą najpierw spłacić jakieś odszkodowania na rzecz odbudowy swoich szkód, jak i też przede wszystkim to, że kraje, które szkodzą też i irańskiej osi oporu, też tutaj będą blokowane. No to generalnie stoimy na tym, że nie ma tego dealu, ale być może generalnie tutaj deal, który miał być tak głęboko zapowiadany. No cóż, każdy się z tym gubi, każdy już tego chyba nic nie rozumie, każdy ma też troszeczkę tego dość, coś co jest chyba najlepszym przykładem dzisiejsze posiedzenie w Meksyku, gdzie rzeczywiście kraje bliskowschodnie zaczynają brać swój los we własne ręce, czego jest dobrym przykładem właśnie to, że prezydent Erdogan, Mohammed bin Salman, czyli saudyjski następca tronu, i premier Sharif tutaj podpisali w Meksyku porozumienie obronne. To jest też tutaj niezwykle dość istotne, z tego względu, że tak jakby wojna nam się rozlewa bardziej też na proxy. Dzisiaj też posiedzenie w Mekce, ale też przecież w nocy były i uderzenia rakietowe z Jemenu. Też coraz częściej się mówi odnośnie tego, że być może tutaj w Iraku sytuacja będzie o wiele bardziej napięta w związku z tym, że jest jedna dychotomia pomiędzy rządem irackim, jak i też milicjami proirańskimi w tym kraju. Do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy wielkie święto szyickie Arbain, gdzie 20 milionów ludzi przybyło do świętych dla szyjtów miejsc. No, mamy generalnie tak jakby sytuację dość mocnego armidru. Ważne jest to, że oczywiście tutaj tak jakby stan niepokój, nie wojna się utrzymuje, natomiast no powiem tak, no widzę to, że na Bliskim Wschodzie jest dość duże rozgoryczenie postawą Ameryki. Nawet i Benjamin Netanyahu stwierdził, że tutaj pewne rzeczy sobie Amerykanie ustalają, ale go już nie obowiązują pewne zasady, jeśli chodzi o amerykańską politykę. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o Cieśninę Ormus, jeśli chodzi o do której dochodzi też oczywiście Bab al-Mandab, wydaje mi się, że no Iran ma inicjatywę i Iran ma tą inicjatywę w sposób przekonywujący i takie są fakty. Tutaj tego nie.
Czyli ponownie możemy powiedzieć, że ta druga runda wojny, czy już trzecia, już nie wiem jak to liczyć, która miała miejsce w lipcu, czyli potem jak to pierwsze porozumienie między Stanami a Iranem no po prostu upadło. Pamiętamy bombardowania amerykańskie w Iranie. Iran, który wysyłał rakiety przede wszystkim w kierunku Jordanii, tam na jedną z baz amerykańskich, to ponownie możemy powiedzieć, że Iran tutaj no jakoś pokazał swoją siłę przetrwania.
Siłę przetrwania, determinację przede wszystkim, której brakuje Amerykanom, tak? Ciężko tutaj powiedzieć odnośnie tego, żeby chwiejna polityka Donalda Trumpa, zapowiedzi, które nie wiem, czy już są traktowane poważnie, tak? To zauważalne jest to, że po prostu tak jakby nawet i cytowalność pewnych tweetów, która jeszcze była kilka tygodni bardzo wysoka, teraz już przestaje być tak jakby znacząca. Amerykanie wykazują chwiejność. Oczywiście teraz słyszymy odnośnie tego, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump tutaj miał wyrazić wielkie niezadowolenie z tego, że brakuje tutaj rakiet, brakuje wszystkiego, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie wojny, co akurat oczywiście mogło się przytrafić, ale znowu właśnie mogło się przytrafić. Tak, tylko przypomnę pewien bardzo ważny niuans, który być może ulatuje z całego tego harmidru obecnej wojny. To, że jakaś konfrontacja amerykańsko-irańska będzie, no mniej więcej było chyba wiadomo 47 lat, albo raczej przez 47 lat Amerykanie na pewno jakieś ośrodki w Pentagonie czy w CIA szykowały się do takowej wojny. W chwili obecnej widzimy, że brakuje amunicji, brakuje koncepcji, brakuje tak właściwie wszystkiego, a na deser oczywiście jeszcze media tutaj ujawniają, że nawet i w izraelskim Mossadzie dochodzi do czystek związanych właśnie z tym, że opcja irańska zawiodła, że tutaj nowy szef Mossadu Roman Goffman tak właśnie czyści bezlitośnie właśnie pracowników odpowiedzialnych za odcinek irański i drugi kurdyjski. Tak więc tutaj widzimy to i to też pokazuje tak właśnie szerszą skalę tego wszystkiego, że konflikt z Iranem gromko zapowiadany przez dekady no okazał się zbyt wyzywającym, zbyt wielkim wyzwaniem dla duetu Izrael-Stany Zjednoczone i to jest takie jakby bardzo mocno niepokojące, bo jeżeli nie najlepsze służby, jeżeli nie najlepsza armia, no to w takim razie kto mógłby tutaj temu Iranowi zaszkodzić? Oczywiście tutaj trzeba od razu tutaj powiedzieć to, że Irańczycy prochu nie wymyślają, nic nie wymyślają, jeśli chodzi o obecną wojnę. Widać, że mają jakąś koncepcję, tą koncepcję prowadzą dalej. Też co jest bardzo istotne, nie wiadomo, kto w Iranie rządzi, tak? To znaczy, że nawet media saudyjskie zastanawiają się, czy ta wizja tego Mocztaby Chameneiego jest całkowicie realna. Widzimy też, że właśnie tutaj z jednej strony ekipa prezydencka, czyli minister spraw zagranicznych Abbas Argaci negocjuje, rozmawia, z drugiej strony w czasie tych samych negocjacji i różnych rozmów lecą drony, lecą rakiety wysyłane przez Irańską Gwardię Rewolucyjną lub ich pośredników, czy to w Jemenie, czy to w Iraku. Tak więc tu, no ale generalnie jeżeli chodzi o jakiś kryzys kontrolowany, to na chwilę obecną Irańczycy ten kryzys nie tylko kontrolują, ale też i powodują, czyli, tak? I powodują stratę u przeciwnika.
Czyli mamy pewną porażkę koncepcji tutaj izraelsko-amerykańskiej, ale też no, pewne wydarzenia, no jak na przykład to, o którym wspomniałem na samym początku, czyli to nowe porozumienie obrony. Mamy jakąś kształtującą się oś sunnicką z kolei na Bliskim Wschodzie, czyli tych państw sunnickich, którym Izraelowi nie po drodze. No przecież słyszymy także tego kandydata, potencjalnego premiera przyszłego, Beneta, który mówi, że teraz to Katar jest jednym w zasadzie no, na równi z Iranem, jeżeli chodzi o przeciwnika Izraela. Czyli mamy też jakieś głębsze tutaj zmiany strategiczne, geostrategiczne w regionie.
No tak, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię zasadniczą, to znaczy to, co łączy Izrael z Arabami, to był jakiś front antyirański, z tym, że Arabowie mogą, a Izrael musi. To jest ta różnica, tak? Czyli, że zawsze gdzieś tam w tych różnych czeluściach, w tych różnych ich wariantach operacyjnych, powiedzmy to deal z Iranem, czy jakaś tam forma dogadania się z Iranem występuje. No tutaj, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-irański, on, sam Iran, zresztą coś, co jest niezwykle istotne, też akurat ten Iran tak właściwie rozmawia tylko i wyłącznie z Amerykanami i tylko i wyłącznie z Amerykanami tutaj się boksuje tak właściwie, tak? To jest o tyle też istotne, że oni tutaj pokazują, że rozmawiają z panem, a nie sługą. To też jest upokarzające dla Izraela, ponieważ to Izrael zawsze chciał być tutaj, powiedzmy, tą ekspozyturą, powiedzmy to, amerykańskich możliwości na Bliskim Wschodzie. Natomiast tutaj to porozumienie dzisiaj z Mekki, no oczywiście tutaj ono jest bardzo poważne, to znaczy to jest tak jakby kolejne połączenie, czy kolejna jakaś próba symbiozy pakistańskiego atomu, nie projekt, tylko atomu. Z drugiej strony oczywiście Turcja, czyli druga najpoważniejsza armia NATO, no i nieograniczone możliwości finansowe Arabii Saudyjskiej. No z tym, że czy to jest tak jakby zapowiedź tego muzułmańskiego NATO, które coraz częściej tutaj gdzieś tam się pojawia w jakichś komentarzach, no jeszcze nie. Natomiast no na pewno to jest kolejny sygnał, tak, kolejny sygnał, no bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że Pakistan jest jednym z mediatorów w konflikcie amerykańsko-irańskim, więc oni sobie nie mogą pozwolić na to, żeby, ale z drugiej strony właśnie to jest ta polityka wielowektorowa, nazwijmy to w ten sposób, czyli że Pakistan chciałby być właśnie z jednej strony protektorem świętych meczetów, a z drugiej strony też i mediatorem, jeśli chodzi o odcinek irański. Tutaj widzimy to, że akurat właśnie Izrael, który miał jakieś ambicje, żeby być sam protektorem, powiedzmy to, o tym, o czym zeszło w czasie tej wojny, mówił Benjamin Netanyahu, no tak to raczej nie wychodzi, chociaż z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam, gdzie wspólne są interesy, powiedzmy to, saudyjsko-izraelskie, no to niewykluczone, że tutaj wczoraj odbyły się ćwiczenia marynarki wojennej izraelskiej na Morzu Czerwonym, więc niewykluczone, że może będą jakieś wspólne działania przeciwko rebeliantom Hutim, czyli tam, gdzie jest wspólny wróg, tam może być kooperacja, no ale z drugiej strony tak, wracamy do tematu palestyńskiego.
No właśnie.
On jest o tyle istotny, że w tym miesiącu zresztą żyliśmy też jeszcze innym tematem atomowym, to znaczy to, że Amerykanie przyznali, że tak jakby ogłosili, że będą współpracować z Saudami nad ich projektem cywilno-atomowym. Natomiast po 24 godzinach Donald Trump dodał jeden bardzo ważny szczegół, jeśli chodzi o całą tę inicjatywę, cały ten projekt, czyli on wystartuje w momencie, w którym to Arabia Saudyjska zrobi Abraham Accord z Izraelem, tak? No tylko, że Abraham Accord z Izraelem Arabia Saudyjska nie może zrobić, z tego względu oni... Podejrzewam, że wszystko by inne już tam jest ułożone, dogadane, a nawet funkcjonujące. Chodzi o temat palestyński, tak?
Abraham Accords, czyli chodzi tutaj o normalizację stosunków z Izraelem, które zostały już podpisane przez kilka krajów arabskich, ale właśnie skoro już przechodzimy do tematu palestyńskiego, no właśnie tutaj powiedzmy zerknijmy na to, pan zresztą już o tym wspomniał, a mianowicie o tym, że premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela odrzucił propozycję Donalda Trumpa i jego Board of Peace, Rady Pokoju. Chodzi tutaj o plan rozbrojenia Hamasu. Co tam się wydarzyło? Co się dzieje w Strefie Gazy?
No cóż, to już jest kolejny tak jakby, kolejna opowieść, kolejna historia. Znaczy ona jest ze sobą powiązana też to, o czym mówimy, z tego względu, że tak jakby jedną z reakcji Hamasu na wszystko, co się dzieje dookoła w regionie, znaczy jest to, że został mianowany i ogłoszony pierwszy sekretarz generalny organizacji Khalil Rahaya, a jedną z pierwszych jego decyzji po rozmowach z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem było deklaracja odnośnie złożenia broni. To jest, czy ja to tak mówię, znaczy to jest, trzeba podkreślić, to jest deklaracja póki co, tak? To jest istotne, ale ta deklaracja już jest niezwykle ważna z tego względu, że po pierwsze no, jest to bardzo poważny sygnał Hamasu odnośnie tego, że w jakiś tam sposób jest w stanie odpuścić albo raczej przyglądać się pewnym procesom politycznym, które w Gazie będą miały miejsce, tak, że to nie będzie stał na przeszkodzie całym temu procesowi odbudowy Strefy Gazy. To jest niezwykle istotne. Kolejna rzecz, rzeczywiście to odpuszczenie, powiedzmy to, kwestii zbrojeniowej powoduje to, że Izrael jest zapędzony w kozi róg, to znaczy Izrael tak właściwie tutaj nie chciałby, znaczy, no, otwarcie już tak można mówić, że pewne rzeczy Izrael tak właściwie nie chciałby, żeby Hamas wszedł na salony, a Hamas tak właściwie rozbrojony ma tą możliwość wejścia na salony. No i też, co jest kolejnym takim punktem, to, że to Donald Trump ogłosił, że Hamas się będzie rozbrajał, tak? Czyli, że nagle to okazuje się, że via Ankara, via Turcja, czy nawet bezpośrednio, Hamas ma kontakty z samym Waszyngtonem, coś, co jest, przypomnę, że ta organizacja była tak jakby, ona była ignorowana przez Biały Dom, ignorowana przez Zachód. W 2005 roku Hamas wygrał wybory, które były pierwsze demokratyczne wybory w Palestynie, które zostały zignorowane przez Zachód. Od tamtej pory doszło do właśnie do takiej sytuacji patologicznej, że Hamas rządził Strefą Gazy, a na zachodnim brzegu Autonomią Palestyńską rządziło OWP. Więc ten kryzys tak właściwie wykorzystywał idealnie Benjamin Netanyahu. No teraz tutaj akurat właśnie Hamas deklaruje swoimi deklaracjami i zapowiedziami, że w ciągu chyba 200-300 dni w jakimś tam cyklu jest w stanie się rozbroić, no to tak jakby idzie na kooperację z samym Donaldem Trumpem, no i też via Ankara, moim zdaniem, tutaj. No to jest, no właśnie, to trzeba akurat właśnie znowu podkreślić to, że tak właściwie temat palestyński i Hamas przewędrował z optyki irańskiej do optyki tureckiej i to jest większe zagrożenie dla, powiedzmy to, Izraela, z tego względu, że jeżeli ten tematem palestyńskim zarządzał, jak przynajmniej to było do 2023 roku, Iran, no to była sprawa idealna, tak, to znaczy Iran był skonfliktowany i z Amerykanami, i z Arabami, i wszystko grało. Natomiast co innego jest Turcja, tak, to Turcja, która jest członkiem NATO, która jest, tak właściwie Donald Trump po tym ostatnim posiedzeniu w Ankarze zresztą ewidentnie wskazywał na to, że chce tutaj wpływami Erdogana balansować Izrael, no i Izrael ma problem, no bo tak właściwie gdzie Netanyahu nie spojrzy, tam widzi Erdogana.
I zresztą właśnie nieprzypadkowo, przepraszam, że wiedzę w słowo, ale nieprzypadkowo w czasie tej ostatniej wizyty Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie, no, premier Izraela miał bardzo dużo mówić o Turcji, złych rzeczy oczywiście, prezydentowi Trumpowi.
No tak, no też Amerykanie też w pewien sposób też łamią pewne odwieczne, powiedzmy to, odwieczne zasady na Bliskim Wschodzie, to znaczy Amerykanie tutaj chcą udzielić możliwość sprzedaży F-35 dla Turcji, a to już jest tak właściwie zawsze od dekad była taka sytuacja, że Arabowie nigdy nie mieli tak dobrego inne kraje bliskowschodnie nie miały tak dobrego lotnictwa jak Izrael. No tutaj nagle F-35 na lotniskach tureckich, to już jest tak jakby prawie, że balans regionalny i to już jest duże wyzwanie. No i też kolejna rzecz jest taka, że tutaj mówimy o Gazie, gdzie Netanyahu widzi Erdogana, no bo tutaj akurat to trzeba zawsze to podkreślać. Syria, no jest tak jakby pod tureckim protektoratem, a jeszcze w tym miesiącu był w Ankarze libański prezydent Yosef Ayun, no i też coraz głośniej się mówi o tym, że do południowego Libanu Turcja chętnie by wysłała swój kontyngent wojskowy. Więc tutaj to przestaje być zabawne, jeśli chodzi o Benjamin Netanyahu, ponieważ on się może konfliktować z każdym, no ale ciężko musi konfliktować z, powiedzmy to, swoim alter ego bliskowschodnim na salonach Białego Domu. I to jest tak jakby pewnego rodzaju challenge i pewnego rodzaju też nowość. Więc tak, tutaj akurat Turcja jest tym krajem, o którym głośno, wydaje mi się, że w siedzibach izraelskich służb już być może zdjęcie Erdogana wisi na równi z Mocztabą Chameneiego lub nawet wyżej. Natomiast fakty są takie, że to jest póki co tylko i wyłącznie jakieś tam napięcie polityczne, jakiś tam spór polityczny, no bo tutaj jeszcze o jakimś konflikcie militarnym to w ogóle nawet nie można mówić, tym bardziej, że temat Iranu jeszcze nie jest zakończony. Temat Iranu jest istotny, no bo Amerykanie też go nie mogą zakończyć, no bo widać, że ewidentnie się rozjeżdżają tutaj wszystkie strony, to znaczy z jednej strony Donald Trump chciałby zrobić swojego deala z Iranem, z drugiej strony Arabowie są mocno niezadowoleni z tego, że w tym dealu nie ma nic odnośnie takich właśnie organizacji jak Houthi, jak irackie milicje, jak Hezbollah, tak oni by chcieli przynajmniej, żeby to coś tak właściwie zostało w jakiś tam sposób uregulowane. No a Izrael tak właściwie, Izraelowi się nie podoba żaden deal, tak? Czyli, że tutaj mamy tak właściwie wielkie niezadowolenie, no i też wielkie też możliwości różnego rodzaju torpedowania tych deali, no bo cytując już tak właściwie klasykę Erdogana, nie wszystkie rakiety i nie wszystkie drony, które latają po Bliskim Wschodzie w trakcie tej wojny, no są z tych krajów, które się podejrzewa, że one są.
No właśnie, a lata ich bardzo, bardzo dużo i na pewno będzie ich latało jeszcze więcej, być może też dlatego, że i w Stanach Zjednoczonych w midtermy się zbliżają i przede wszystkim wybory do Knesetu w Izraelu, ale o tym już porozmawiamy w innej rozmowie. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, komentator tej polityki bliskowschodniej, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Minęła godzina 13, teraz już serwis informacyjny. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 16 w audycji telefonicznej Słoneczny Patron. Tak więc ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszą audycję poprowadził i przygotował Mikołaj Murkosiński. Zrealizował Tomasz Rosłon.